Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, przed nami, przed Państwem, przede mną długi, długi felieton. Będę Państwu, przeczytam Państwu artykuł z OSW, czyli Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, autorstwa pana Józefa Langa, Tadżykistan, chroniczna stagnacja. Powiem tylko kilka słów na początek, mianowicie o Tadżykistanie, zresztą o jakimkolwiek innym kraju Azji Środkowej, Azji Centralnej, nie przeczytamy praktycznie nigdzie. Informacji jest niezwykle mało, bo są bardzo skąpe, są i są niestety bardzo często ideologicznie nasycone ideologią, nasycone propagandą. Nie inaczej jest w tym przypadku, ale wychodzę z założenia, że lepiej posłuchać czasami różnych bzdurnych wtrętów, jak i w tym przypadku niestety tego ten człowiek nie uniknął, niż nie wiedzieć w ogóle nic, bo mimo tych bzdurnych wtrętów, jak powiedziałem, tekst jest wart wysłuchania. A więc do dzieła. Tadżykistan, chroniczna stagnacja. Tadżykistan od momentu uzyskania niepodległości boryka się z poważnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. W ciągu ostatnich miesięcy ich intensyfikacja wyraźnie się zwiększyła, co jest spowodowane m.in. pogarszającą się sytuacją gospodarczą w Rosji i kilkukrotnym spadkiem wpływów od tadżyckich migrantów zarobkowych oraz zwiększającym się autorytaryzmem prezydenta Rahmona. Też to trzeba być, ten ostatni pomysł, ostatni sposób jest gigantycznym głupotą. Mimo tej intensyfikacji jakościowo problemy Tadżykistanu pozostają niezmienne od lat. Obok strukturalnej słabości państwa i główną przyczyną jest trwała neokolonialna zależność od Rosji, skutecznie zawężająca pole manewru politycznego Duszanbe i pozostawiająca kraj w strefie rosyjskiego oddziaływania. Zależność ta z jednej strony chroni Tadżykistan przed całkowitą zapaścią, z drugiej uniemożliwia rozwój państwa, skutkując trwałą stagnacją. Podobne procesy zachodzą również w innych krajach postsowieckiej Azji Centralnej, jednak w przypadku Tadżykistanu zależność od Rosji, zależność od Rosji i spowodowana nią stagnacja są najsilniejsze, a ich mechanizmy szczególnie widoczne. Pod tytuł przyczyny zależności. Chroniczna słabość Tadżykistanu, niezmienny brak perspektyw na rozwój państwa oraz szczególne uwarunkowania historyczne i nieprzerwane więzi z Rosją to zjawiska nierozerwalnie ze sobą związane i decydujące o sytuacji w tym kraju. Siła, charakter, bezalternatywność i dynamika zależności Tadżykistanu od Rosji pozwala mówić o sytuacji neokolonialnej, kluczowej dla opisów procesów zachodzących w Tadżykistanie. Słabość Tadżykistanu jest pierwotnym czynnikiem wymuszającym zależność kraju od wsparcia z zewnątrz. Tadżykistan jest najbiedniejszym krajem byłego ZSRR z poważnymi problemami społecznymi. Nie wiem, skąd ten człowiek wziął stwierdzenie, iż jest najbiedniejszy. Wymierzył to? Ja twierdzę, że Kirgistan. Ale no właśnie. A z poważnymi problemami społecznymi, słabo rozwiniętą gospodarką, autorytarną władzą i regresem cywilizacyjnym. W wymiarze politycznym słabość Tadżykistanu pojawia się m.in. w nieefektywności instytucji państwowych i stopniu ich skorumpowania, niestabilności politycznej państwa przy jednoczesnym autorytaryzmie władzy w Duszanbe. Aparat państwa, no tak, jeszcze tam brakuje demokracji, najlepiej w polskim ujęciu, albo amerykańskim, to obojętne. Tragedia. Aparat państwowy jest dysfunkcyjny. Poszczególne instytucje są elementem korupcyjnego systemu, a nie zajmują się zadaniami, do których zostały powołane, co skutkuje nieefektywnością polityczną państwa. W kraju nie podejmowano również prób reform mających na celu rzeczywistą zmianę. No byleby nie robili tego tak jak w Polsce przez ostatnie 25 lat. W kraju nie podejmowano również prób reform mających na celu rzeczywistą zmianę. Czego, człowieku? Zmianę czego? Słabość państwa w połączeniu ze skalą wyzwań stojących przed Tadżykistanem oznacza, że w celu zabezpieczenia swojej władzy elita w Duszanbe jest zmuszona do uzyskania wsparcia politycznego z zewnątrz. Sytuacja gospodarcza Tadżykistanu nie pozwala na niezależne funkcjonowanie państwa. Gospodarka kraju jest mała i nierozwinięta. Słabość gospodarki skutkuje pauperyzacją społeczeństwa, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Około 42% ludności Tadżykistanu żyje poniżej poziomu ubóstwa. No tak, tu jest odnośnik, ale dobra. A mierzonych jak? Brak impulsów modernizacyjnych w połączeniu z brakiem surowców energetycznych, których eksport jest podstawą dochodów zamożniejszych państw regionu, przede wszystkim Kazachstanu. A dlaczego nie Turkmenistanu? Powodują, że Tadżykistan nie jest niezależny gospodarczo i również z tej przyczyny potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Aparat państwa otrzymuje pomoc ze strony międzynarodowych instytucji finansowych, poszczególnych państw, przede wszystkim Chin, które finansują określone projekty i instytucje. Dla ludności takim wsparciem jest obecność w Rosji tadżyckich migrantów zarobkowych, od których przekazy pieniężne są głównym źródłem utrzymania w skali całego społeczeństwa. Ze względu na duży wzrost demograficzny Tadżykistanu, między 2014 rokiem wzrost o 2,1 miliona ludzi, czyli 35%. Ma to również ogromne znaczenie polityczno-społeczne, gdyż pozwala rozładować napięcia społeczne, mogące być potencjalnym zagrożeniem dla władzy prezydenta Rahmona. Ciekawe, tu na moment się zatrzymam. Duży wzrost demograficzny pozwala rozładować napięcia społeczne. To jest jakaś ciekawa teoria. Pierwszy raz o tym słyszę. Chroniczna słabość Tadżykistanu jest związana z zależnością od dawnej metropolii, to znaczy od Moskwy. Zależność ta ma charakter ciągły, pomimo jej okresowego słabnięcia. Tadżykistan w jego obecnym kształcie, granice, instytucje polityczne i tak dalej, jest efektem sowieckiej polityki w regionie, a w trakcie istnienia ZSRL lokalne władze komunistyczne były zależne od woli politycznej Moskwy. No to jest oczywiste. Po uzyskaniu niepodległości kraj doświadczył krwawej wojny domowej 92-97 pomiędzy władzami Duszanbe a Zjednoczoną Opozycją Tadżycką, w wyniku której zostało zabite nawet od 100 tysięcy do 1 200 000 zostało uchodźcami. Zostało zabitych do 100 tysięcy osób, a 1 200 000 zostało uchodźcami. W trakcie wojny domowej to Rosja była głównym arbitrem w walce poszczególnych klanów. Przez obecność wojskową wpływała na przebieg konfliktu. Rosyjscy żołnierze brali w nim udział po stronie rządowej, a ostatecznie została również gwarantem porozumień pokojowych. Po wojnie sytuacja w kraju pozostała niestabilna, a władze centralne nie były w stanie efektywnie sprawować kontroli nad całym terytorium państwa. Skutkowało to dalszą polityczną zależnością od rosyjskiego wsparcia. Po zamachach 11 września 2001 roku i operacji wojskowej skierowanej przez USA w Afganistanie, Duszanbe otworzyło się na współpracę z Zachodem, między innymi zachodnia pomoc i obecność wojskowa, co umożliwiło osłabienie, ale nie zerwanie zależności od Rosji w tym wymiarze i wymuszenie na niej określonych ustępstw, na przykład wycofanie rosyjskich pograniczników z granicy z Afganistanem w 2005 roku. A wskutek słabości państwa próba równoważenia przez Duszanbe wpływu poszczególnych graczy nie przyniosła trwałego skutku, i wraz ze spadkiem zachodniego zainteresowania regionem, koniec misji ISAF w Afganistanie, Rosja powróciła do roli niekwestionowanego politycznego patrona Duszanbe. Ze względu na strukturalny charakter słabości Tadżykistanu, także jego położenie i uwarunkowania historyczne, nie istnieją alternatywy dla aktualnego modelu politycznego, społecznego i gospodarczego państwa oraz wynikającej z niego zależności od Moskwy. Nie ma również możliwości zmiany patrona, ponieważ Chiny, Zachód lub regionalne potęgi takie jak Iran czy Indie, mimo obecności w Tadżykistanie, nie są w stanie odgrywać takiej roli, jaką odgrywa Rosja, nie są także w tym zainteresowane. Może przede wszystkim nie są tym zainteresowane, prawda? Dodatkowo ugruntowane wojną domową przeświadczenie o konieczności rosyjskiego wsparcia dla przywódcy kraju powoduje, że następcy Rahmona najprawdopodobniej nie tylko nie będą ograniczać zależności od Rosji, ale aktywnie zabiegać o akceptację z jej strony. A kolejny podtytuł, mechanizmy neokolonializmu w Tadżykistanie. Zależność Tadżykistanu od Rosji i w znacznym mniejszym stopniu także od Chin widoczna jest w wymiarach politycznym, gospodarczym i społecznym. Najbardziej jaskrawym przejawem tej wielopłaszczyznowej zależności są masowe wyjazdy tadżyckich migrantów zarobkowych do Rosji. Jednocześnie zależność od metropolii nie jest tożsama z impulsem modernizacyjnym i rozwojowym dla Tadżykistanu z ich strony. Z ich, czyli z czyjej strony. W interesie starych i nowych metropolii jest trwanie Tadżykistanu w jego obecnym stanie. Pekin jest zainteresowany stabilnością swoich granic, ewentualnie powstaniem określonych korytarzy transportowych w Tadżykistanie, co wymaga podtrzymywania państwowości tadżyckiej, ale nie modernizacji, transformacji kraju. Moskwa natomiast chce utrzymać swoją strefę wpływów w Azji Centralnej, zatem w jej interesie jest Tadżykistan nie tyle słaby, bo Duszanbe nie miał alternatywy dla stosunków z Rosją, lecz zarazem wystarczająco silny, by państwo to nie zapadło się pod rosnącymi strukturalnymi problemami wewnętrznymi. W wymiarze politycznym i bezpieczeństwa mechanizmy neokolonialnej polityki Moskwy mają na celu przede wszystkim utrzymanie zależności Duszanbe, ograniczenie przestrzeni wymiaru manewru politycznego, a zarazem konieczność realizacji rosyjskich postulatów. Rosja wykorzystuje do tej kwestii stabilność i bezpieczeństwa, kwestię stabilności i bezpieczeństwa Tadżykistanu, stawiając głównie na bodźce negatywne, groźbę destabilizacji kraju w przypadku pozwoleń Duszanbe niezgodnych z rosyjskimi interesami. Pozwala na to kluczowa dla stabilności społecznej kraju obecność tadżyckich imigrantów zarobkowych w Rosji, możliwość wspierania wewnętrznych i zewnętrznych przeciwników reżimu oraz obecność wojskowa. A siły rosyjskie są obecne w Tadżykistanie od początku istnienia tego państwa na zachodzie i południu kraju, Kurguntiube, Kuliab, Duszanbe. Stacjonują jednostki 201 rosyjskiej bazy wojskowej o łącznej liczebności do 7 tysięcy żołnierzy. Dodatkowo do instytucjonalizacji swoich wpływów Moskwa wykorzystuje organizacje międzynarodowe, takie jak zdominowane przez Rosję Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która będąc sojuszem wojskowym pozwala Moskwie kontrolować Tadżykistan w strefie bezpieczeństwa, przede wszystkim w wymiarze geopolitycznym, rozumianym jako brak innej obecności wojskowej niż rosyjska. Zależność Tadżykistanu od Rosji w minimalnym stopniu ograniczona jest przez dynamicznie dynamicznie rosnące gospodarcze zaangażowanie Chin w tym kraju. Paradoksalnie nie koliduje ono z interesami Rosji, a w wielu aspektach jest wobec niej komplementarne. Moskwa dysponuje szerokim wachlarzem politycznych instrumentów nacisku na Duszanbe, jednak jej oferta gospodarcza jest nieporównanie skromniejsza i dotyczy głównie kwestii migrantów zarobkowych. Tadżykistan jest też częściowo zależny energetycznie od Rosji. Paliwa i produkty ropopochodne są niemal w całości importowane z Rosji, która wykorzystywa cło eksportowe na nie jako instrument nacisku. Chińska oferta, choć również skutkuje uzależnieniem Tadżykistanu, a opiera się na pozytywnych impulsach do współpracy, przede wszystkim w postaci kredytów i inwestycji. Przeznaczone są one przeważnie na realizację produktów. Proszę Państwa, zdecydowałem się przerwać to czytanie, dlatego że ten artykuł jest bardzo długi. W miarę dobry, natomiast nasycony tak strasznie propagandą i ideologią, że mnie to już w pewnym momencie przestaje bawić. Mili Państwo, powtarzam jeszcze raz. Całość tego artykułu możecie Państwo przeczytać w OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Tytuł: Tadżykistan, chroniczna stagnacja. Pan Józef Lang. Jeśli kogoś interesuje przeczytanie całości, zapraszam, w wyszukiwarce sobie znajdziecie tą pozycję. To jest jeszcze przynajmniej drugie tyle czasu musiałbym na to poświęcić. Jestem przekonany, że nikt by tego nie przeczytał. No, u mnie jednak funkcja celu jest najważniejsza. Chodzi mi o to, żebyście Państwo to czytali, żebyście Państwo byli tym zainteresowani, a nie ja. Ja bym bardzo chętnie to przeczytał do końca, ale tu chodzi o Państwa, a nie o mnie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.